Ten pałac jest w jakim stylu?
To klasycyzm. Kiedyś to był taki wzorowy klasycyzm. Jan Śniadecki, który finansował budowę, był srogim zwolennikiem klasycyzmu, dlatego tu jest pełna proporcja, złota proporcja zresztą, symetria i tym podobne rzeczy. To znaczy, ten dwór już był w rękach rodu Belińskich. Żoną Michała Belińskiego została starsza córka Andrzeja Śniadeckiego i stąd tu Jan Śniadecki znaleźł się. I Belińscy do 1939 roku, ostatnia właścicielka to była Anna z Belińskich-Soltanowa, ale to było w ręku tej samej rodziny, przechodziło w ramach spadku.
Co tutaj się odbywało? Jak tutaj życie wyglądało?
No przede wszystkim to nie był wcale pałac, bo Jan Śniadecki to nazywał domem. Późniejsze pokolenia dworem. Zbudowany był ten budynek jako miejsce wygodne dla mieszkania, tak jak sobie Jan Śniadecki i jego rodzina wyobrażali. I tu się wygodnie, spokojnie żyło. Oczywiście szczęściem tej placówki jest to, że tu przywinęło się dość dużo znakomitości. Sami bracia Śniadeccy i Michał Beliński, zasłużony historyk, i Ludwika Śniadecka, pierwsza miłość Juliusza Słowackiego, i Juliusz Słowacki w latach młodzieńczych tu gościł. No i w późniejsze czasy też historia Litwy nie umijała tego miejsca.
Czyli ważne wydarzenia, życie kulturalne, towarzyskie?
Oczywiście, życie, normalne życie. I szczęśliwym trafem wojny obchodzili stroną. To miejsce od wojen nie ucierpiało.
Także związany jest ten obiekt i sama miejscowość z wydarzeniami początków dwudziestolecia międzywojennego. Myślę tutaj o generale Żeligowskim.
A tak jest. Z 8 na 9 października 20 roku Żeligowski tu nocował. Tu niecałe 2 kilometry stąd, przy moście kolejowym warto byłoby w jakiś sposób upamiętnić miejsce. Jedyne miejsce, gdzie przed Wilnem Litwini próbowali zatrzymać Żeligowskiego. No różnie to ocenia się. Litwini twierdzą, że to jednak udało się na noc zatrzymać. Polacy piszą, że samochód Żeligowskiego tu nie pokonał piachów miejscowych. No ale w każdym razie może kiedyś, jak polityka odejdzie, to historia będzie ciekawa do powtórzenia, do rekonstrukcji.
Spał tutaj, a potem zdobywał Wilno.
A potem pojechał do Wilna.
Taka jest historia pokrótce owego miejsca. Temu dworowi towarzyszył no, cały majątek, bo żeby to utrzymać, to trzeba było mieć sporo ziemi, sporo dochodów.
Oczywiście, w najlepszych czasach ponad 7 tysięcy hektarów należało do tego. Spora część to lasy, no i tak to żyło się. Chociaż w ostatnich latach bytności tu rodziny gospodarka rolna była na miejscu drugim. Utrzymywało się i z przemysłu, bo lokalny przemysł rozwijał się na bazie tej gospodarki, plus sporo kamieni z Wilnia należeli i do Belińskich, i do Sultanów.
I stamtąd czerpali dochody na utrzymanie tego obiektu.
No, w pewnym sensie tak.
Dosyć niewielkie pomieszczenie.
W tych 3 pokojach zamknął się cały świat Jana Śniadeckiego w ostatnie lata jego życia. On miał kłopoty zdrowotne z nogami i praktycznie ostatni rok życia na pewno stąd nie wychodził. Po środku sypialnia, tam dalej salonik i jadalnia i tu był gabinet, gdzie on pracował z papierami.
Tą lunetą podglądał przyrodę?
Niestety nie tą lunetą. To luneta kupiona w antykwariacie. To rzeczywiście luneta, ale ona symbolizuje teleskopy astronoma Śniadeckiego. Zresztą tak samo jak ten globus. On niby wygląda jak stary, ale niestety nie jest to.
Biblioteka, bo tu książek było pewnie mnóstwo.
Jak to wyglądało tu na tych czarnych fotografiach? Jak widzimy, to fotografia z 1930 roku, to robione w tym pomieszczeniu i tu właśnie widzimy, jak to było. Z tych rzeczy oryginalnych niestety nie zachowało się nic.
A tutaj to nad wejściem to jest oryginał?
Jan Śniadecki postanowił sobie zaoszczędzić na rzeźbionym drewnie i kazał wykonać imitację z gipsu. To wyglądało mniej więcej w taki sposób. To były gipsowe upiększenia i nad oknami, i nad drzwiami i w odpowiedni sposób pomalowane, żeby wyglądało jako drewno. No, dzisiaj odbudować imitację drewna nieco drożej niż na nowo wyrzeźbić to wszystko. Tu była sypialnia Jana Śniadeckiego, tu on skonał. W momencie konania 21 listopada 1830 roku dyżurowała przy nim młodsza córka Andrzeja Śniadeckiego, Ludwika, ta pierwsza miłość Juliusza Słowackiego. Stąd w tej starej sypialni mamy kilka portretów Ludwiki i pewne elementy poświęcone Juliuszowi. No bo Ludwika zrobiła też bardzo ciekawą karierę, ale w polskiej świadomości przede wszystkim wspomina się o Ludwice jako o tej pierwszej miłości. Chociaż o dalszych losach Ludwiki, o tureckim etapie, tu jej turecki mąż Michał Czajkowski, czyli generał Mehmed Sadık Pasza, o tym też wspominamy jako o ciekawym przykładzie z epoki romantyzmu. I politycznego, i każdego innego. Tu w Saloniku Jan Śniadecki przyjmował gości i przyjmował posiłki. Juliusz Słowacki jako młody magister, wyruszając z Wilna do Krzemieńca, jeszcze nie wiedząc, że wyrusza z ojczyzny na zawsze, Przybył do Jasion, możliwie liczył na spotkanie z Ludwiką. Ludwiki tu nie zastał, ale przez Jana Śniadeckiego był zaproszony do obiadu. I tu gdzieś w tym miejscu też, nie ten stół, ale coś podobnego stało. I stary Jan Śniadecki po raz pierwszy Juliuszowi, jako już dorosłemu i wykształconemu człowiekowi, kazał podawać posiłek pierwszemu kogośowi. I Słowacki wspominał to w swoich pamiętnikach z wzruszeniem. Kiedyś wyeksponujemy tę historię, ale w tej chwili jeszcze czeka rekonstrukcja tych polichromii.
No właśnie, bo to są takie pozostałości.
Tak, w tym Saloniku w sposób cudowny te polichromie zachowali się w takim kształcie. W innych pomieszczeniach to było dużo gorsze. I dlatego to odłożyliśmy na etap. Jeżeli wszystko będzie dobrze, to na koniec 17 roku to będzie już zakonserwowane, nieco ożywione kolory.
Z którego roku one są?
To jest druga warstwa, to jest 1875 rok. Tam widzimy w tym otworku fragmenty pierwszego rysunku. No ale chyba nie będziemy wyjaśniać, jaki on był, to nam pasuje do wystrojów. Także tu niewiele mamy, ale mamy relikty z epoki Radziwiłłowskiej. Trudno to nazwać zbiorami muzealnymi, po prostu przed rozpoczęciem remontu w myśl prawa musieliśmy odbyć ekspertyzę archeologiczną. I w miejscu dzisiejszej oficyny, tam gdzie był dworek Radziwiłłowski, udało się naukowcom odkopać kilka przedmiotów ceramiki i w sensie naczyń i ceramiki piecowej. Te znaleziska pasują do zachowanych inwentarzy z epoki Radziwiłłowskiej.
Epoka Radziwiłłowska, to co to było tutaj w dziejach pałacu?
Przed Radziwiłłami Jaszuny byli częścią puszczy, to co dzisiaj nazywamy Puszczą Białowieską. Ona sięgała tu i dalej, to były tereny łowieckie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z rąk państwa i z rąk prywatnych zaczął te tereny skupywać Mikołaj Radziwiłł Rudy w roku 1561. No i właśnie Rudy, jak jeden z pierwszych Radziwiłłów, którzy przeszedł na kalwinizm, dzięki twórczości Henryka Sienkiewicza, każdy Polak nic nie czytając wie, że Radziwiłł to zdrajca i heretyk. I nam się powiodło, że on narządził Rudy, później jego syn Krzysztof Radziwiłł Piorun, wnuk Krzysztof Młodszy i prawnuk właśnie ten Janusz od potopu, którego tak źle opisał, paskudnie opisał Sienkiewicz, jeszcze gorzej sfilmował Hoffman. To my byliśmy u tych Radziwiłłów właśnie. Później po wydarzeniach opisanych w potopie, po kilkudziesięciu latach ta dynastia się przerwała, bo Janusz miał tylko córkę, córka też rodziła córkę i to już były inne nazwiska. My przeszliśmy do rąk innych Radziwiłłów, już katolików i ostatni z tamtych drugich Radziwiłłów, książę Dominik, sprzedał Jaszuny ojcowi Michała Bylińskiemu Ignacemu w roku 1811. No i w czasach radziwiłłowskich lasy powolutku wycinano, zaorywano pola, wtedy powstała właśnie papiernia, pierwsza cegielnia, wtedy na Mereczance i na przypływach zbudowano system stawów, który zachował się praktycznie w tym samym miejscu. W Krakowie w Akademii Umiejętności przechowuje się nawet mapa majątku Jaszuńskiego z roku 1637, zamówiona właśnie przez Janusza Radziwiłła. Z tym, że my jeszcze nie sporządkowaliśmy wieku XIX i sięgać po wcześniejsze wieki jeszcze nam troszkę rano. Coś myślimy, ale powolutku. Na razie skupiamy się na tym, żeby ten obiekt żył. Wspominamy o Radziwiłłach, owszem, bierzemy udział w imprezach ogólnolitewskich związanych z Radziwiłłami. No, to w 17 roku Litwa będzie obchodzić m.in. 500 lat reformacji, to też bez nas nie może obejść. W jakiś sposób musimy w tym wziąć udział i przebrzmieć, żeby głośniej było o Jaszunach, że tu coś się odbywa. I tu, jak widzi pan, jeszcze pokoje puste, jeszcze czekają na swoje umeblowanie. I czasami też robimy taki użytek, ponieważ praktycznie nie mamy rzeczy oryginalnych, pozwalamy sobie rozmieszczać komputerowe wydruki z elektronicznych skanów fotografii. W tym pokoju akurat są fotografie członków rodziny. To są ostatni sultanowie, właśnie to co mówiłem o Annie i trójce dzieci, co uciekało w 1939. Tam jest ojciec Anny, a na tamtym stole rodzina petersburska-balińskich, która była w gościach, bo wszystkie te fotografie robione tu w Jaszunach i też tam możemy podpatrzeć interior, coś przyjrzeć się, jak wyglądali meble. I też fragmenty wystroju.
Schody, jak w każdym pałacu.
Tak, chociaż to też nie są schody oryginalne, to odbudowane, no bo po 90 roku, jak zostało się bezpańskie, dyrekcja PGR-u stąd wyniosła się, to też zaczęło się rozkradanie, niszczenie. No i w swoim momencie tu pod schodami kupa śmieci była podpalona i połowa tych schodów poszła w dym, trzeba było odbudowywać.
A to jest parter, dosyć niski jak na pałac.
Życie odbywało się tam, to były pomieszczenia techniczne. Po tamtej stronie od parku pokoje gościnne, tu był na przykład bufet i kredens, tu była szatnia i sprzęt pomocniczy trzymano. No a życie rodziny odbywało się tam na piętrze. Świadomość, co straciliśmy w tym pałacu, jest przerażająca po prostu. Są zachowane opisy wyposażenia sal, tam mebli, w jakim stylu, ile krzeseł, ile tam kanap, ile kredensów, są opisy. Tam na przykład w stylu Ludwiku XIV, w tym pokoju tyle, a tyle, w tamtym Ludwik XVI, to są meble empirowe, tu jest dąb, tu jest modrzew, tu jest mahoń i tak dalej. Już czytając te opisy, wiemy, co straciliśmy, to tak bez końca. Sama biblioteka, bo zachowywało się gdzieś 70% katalogów. Jednym z takich niematerialnych celów jest próba powrotu rodziny. Znaczy, rodzina była liczna i plodna i sporo potomków mieszka w Polsce, w Rosji, w Stanach Zjednoczonych, plus już z późniejszych emigracji w innych krajach. Staramy się nawiązywać i później podtrzymywać te kontakty. Mamy bogato opracowaną genealogię tych ludzi i staramy się sprowadzić. No to już zaliczyliśmy do kilku osób. Jedną osobę z Polski, jedną rodzinę z Rosji i jedną osobę ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli wszystko będzie dobrze, to może jeszcze w tym roku jeszcze jedna gałąź tu odwiedzi w sposób liczniejszy, bo przecież jeżeli tu będą wracać potomkowie, no to wróci duch rodziny. No a dom bez właściciela, bez pamięci o tych ludziach nie może być.
A co będzie, jak będą chcieli odzyskać?
Jak będą chcieli, to porozmawiamy, tak po prostu opiszemy im, ile to kosztuje i chyba chęć ta zejdzie. Bo bezpośrednio spadkobiercy mieszkają właśnie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Jedny z nich był w maju. Nie wiem, jak tam będzie z chęcią do własności, bo to są dzieci tych dzieciaków z 1939 roku, którzy uciekali przed bolszewikiem stąd. Na początku trzeba jakoś wyleczyć ich ze strachu, bo ten strach i przerażenie 1939 roku pozostało na zawsze, już które pokolenie rośnie z tym strachem. I właśnie oni gdzieś podejrzewają, że to kraina Mordoru i Białych Niedźwiedzi, to właśnie to u nas. Sprowadzając ich, korespondując z nimi, no przede wszystkim nas ciekawią i stare fotografie, i wspomnienia rodziców i babci. Tak się składa. Właśnie ten pan John Alexander Sultan, który tu był, to chociaż tam słabo znam angielski, ale jakoś trzeba było z nim domawiać, no to w pierwszym dniu on patrzył na to z wielkim zdziwieniem, odjeżdżał z łzami wzruszenia w oczach. No i o to chodzi. Po tej wizycie też mam kolekcję elektronicznych fotografii, nieco większą. Tak się rozwijamy.
Dom bez ducha to są tylko mury.
To nadal będzie kontora PGR-owska. Musi być duch i pamięć właśnie o ludziach, którzy tu żyli. I staramy się, no nie zawsze to udaje się, ale przynajmniej czas od czasu nawiązać i treść koncertów. I opowiadamy podczas wycieczek i tam dbamy o wydawnictwo. Wydaliśmy po litewsku dość fundamentalny album o naszych dziejach, o dziejach tego i budynku, i majątku, i tych ludzi. Dzięki Bogu w tej chwili planów i pomysłów mamy dużo więcej niż pieniędzy na ich realizację.